Robert Greene. Prawa ludzkiej natury. Wydawnictwo Sensus. Czyta Tomasz Boruszczak. Mojej matce. Wstęp. Nie wolno dopuścić, by jakikolwiek rys, szczególnie niski lub głupi, zmartwił nas lub rozgniewał, bo muszą one nam służyć wyłącznie jako materiał poznawczy, dostarczając nowego przyczynku do charakterystyki rodzaju ludzkiego, który notujemy sobie w pamięci. Będziemy zatem obserwowali je mniej więcej tak, jak mineralog ogląda napotkany, szczególnie charakterystyczny egzemplarz jakiegoś minerału. Arthur Schopenhauer. Przez całe życie miewamy w nieunikniony sposób do czynienia z wieloma osobami, które sprawiają problemy i powodują, że nasza egzystencja staje się trudna i nieprzyjemna. Osoby tego rodzaju można znaleźć zarówno wśród przywódców czy szefów, jak i w gronie współpracowników czy przyjaciół. To jednostki, które niezależnie od tego, czy charakteryzują je postawy agresywne czy pasywno-agresywne, na ogół bywają mistrzami gry na emocjach. Często wydają się czarujące i stymulująco pewne siebie, pełne pomysłów i entuzjazmu, a my ulegamy ich urokowi i dopiero gdy jest już za późno, odkrywamy, że ta ich pewność siebie jest irracjonalna, a pomysły nieprzemyślane. Wśród współpracowników mogą znaleźć się tacy, którzy sabotują naszą pracę lub karierę z powodu utajonej zazdrości, bo ekscytuje ich nasza potencjalna porażka. Mogą także pojawiać się tacy współpracownicy lub zatrudniane przez nas osoby, których działania ku naszej konsternacji dowodzą, że myślą wyłącznie o sobie, a my odgrywamy tylko rolę odskoczni w ich karierze. W takich sytuacjach nieuchronnie dochodzi do tego, że jesteśmy zaskakiwani, bo się takich zachowań nie spodziewamy. Aby usprawiedliwić swoje działania, tacy ludzie często raczą nas zawiłymi opowieściami lub obwiniają otaczające je osoby, które wykorzystują w roli kozłów ofiarnych. Wiedzą, jak nas zmylić i umieścić w narracji, którą kontrolują. Możemy protestować lub się złościć, ale w ostatecznym rozrachunku najczęściej stwierdzamy, że jesteśmy właściwie bezradni. Stało się. Potem w naszym życiu pojawia się kolejny taki człowiek i historia się powtarza. Podobnych uczuć zakłopotania i bezradności często doświadczamy także wtedy, gdy chodzi o nas samych i nasze własne zachowania. Zdarza się na przykład, że nagle wypowiadamy słowa, które okazują się obraźliwe dla szefa, kolegi z pracy czy przyjaciela. Nie mamy pewności, dlaczego tak się zachowaliśmy, ale wpadamy we frustrację, bo dociera do nas, że w ten sposób pozbyliśmy się gniewu lub wewnętrznego napięcia. Albo z entuzjazmem angażujemy się w jakiś projekt lub schemat, a potem zdajemy sobie sprawę, że była to głupota i niepotrzebna strata czasu. Albo zakochujemy się w osobie, która jest dla nas absolutnie nieodpowiednia, wiemy o tym, ale jednocześnie nie możemy nic na to poradzić. I zastanawiamy się, jak mogło do tego dojść. W takich sytuacjach dociera do nas, że wzorce naszych zachowań są autodestrukcyjne, ale nie bardzo możemy te zachowania kontrolować. Jest tak, jakbyśmy ukrywali w sobie kogoś obcego, małego demona, który działa niezależnie od naszej woli i skłania nas do robienia niewłaściwych rzeczy. Ten obcy wewnątrz nas jest przy tym co najmniej dziwaczny, a w każdym razie znacząco różni się od tego, jak sami sobie siebie wyobrażamy. W kontekście tych dwóch kwestii, niewłaściwych działań innych i naszych własnych zachowań, które bywają czasem zaskakujące, możemy stwierdzić jedno. Zwykle nie mamy pojęcia, co je powoduje. Da się je naturalnie zamknąć w kilku prostych wyjaśnieniach. Ta osoba jest zła, to socjopata lub coś mnie naszło, nie byłem sobą. Tego rodzaju opisy nie prowadzą jednak do zrozumienia istoty problemu oraz nie zapobiegają powtarzaniu się tych samych wzorców. Prawda jest taka, że my, ludzie, żyjemy na powierzchni zdarzeń, reagując emocjonalnie na to, co mówią i robią inni. Wyrabiamy sobie o sobie samych i o innych opinie, które bywają zwykle dość uproszczone. Wybieramy dla siebie najłatwiejsze i najwygodniejsze narracje. Co by się jednak stało, gdybyśmy mogli zagłębić się pod powierzchnię rzeczywistości i wejrzeć głęboko w siebie, zbliżając się do faktycznych korzeni tego, co jest źródłem naszych zachowań? Co by było, gdybyśmy mogli zrozumieć, dlaczego istnieją ludzie, którzy okazują zazdrość i próbują sabotować naszą pracę, lub dlaczego ich nieuzasadniona pewność siebie sprawia, że wyobrażają sobie, że są istotami wręcz boskimi i nieomylnymi? Co by było, gdybyśmy mogli naprawdę zrozumieć, dlaczego ludzie nagle zaczynają zachowywać się irracjonalnie i ujawniają mroczne strony swojego charakteru? Dlaczego są zawsze gotowi do racjonalizowania swoich zachowań? Albo dlaczego ciągle trzymamy się przywódców, którzy odwołują się do tego, co w nas najgorsze? Co by było, gdybyśmy mogli zaglądać głęboko do wnętrza osobowości innych i oceniać ich charakter, unikając tym samym zatrudniania złych pracowników i angażowania się w niewłaściwe relacje osobiste, które powodują tak wiele szkód emocjonalnych? Gdybyśmy naprawdę rozumieli korzenie ludzkich zachowań, destrukcyjnym jednostkom byłoby znacznie trudniej wymigiwać się od skutków własnych działań. Nie dawalibyśmy się tak łatwo oczarowywać i wprowadzać w błąd. Moglibyśmy przewidywać ich podłe manewry i manipulacje oraz prześwietlać narracje wykorzystywane przez nie jako kamuflaż. Nie pozwalalibyśmy, aby tacy ludzie wciągali nas w swoje intrygi, bo wiedzielibyśmy z góry, że tym, na czym im zależy, aby móc przejąć nad nami kontrolę, jest właśnie nasze zainteresowanie. Dzięki temu, za sprawą zdolności zapewniania sobie wglądu w odmęty ich charakteru, w końcu pozbawilibyśmy ich sił. Podobnie mogłoby być w przypadku nas samych. Co by było, gdybyśmy mogli wejrzeć w siebie i zobaczyć źródło naszych najbardziej niepokojących emocji oraz zrozumieć, dlaczego kierują one naszym zachowaniem, często wbrew temu, czego sami byśmy chcieli? Co by się stało, gdybyśmy potrafili zrozumieć, dlaczego odczuwamy tak silny przymus pragnienia tego, co mają inni ludzie, lub tak bardzo dążymy do identyfikowania się z grupą, że ci, którzy są na zewnątrz niej, budzą naszą pogardę? Co by było, gdybyśmy mogli się dowiedzieć, co sprawia, że nie mówimy prawdy o tym, kim jesteśmy, lub dlaczego nieświadomie odpychamy od siebie innych ludzi? Zdolność lepszego zrozumienia tej żyjącej wewnątrz nas obcej istoty pomogłaby nam zdać sobie sprawę, że nie jest ona wcale kimś obcym, ale właśnie częścią nas samych, i że jesteśmy o wiele bardziej tajemniczy, skomplikowani i interesujący, niż sobie wyobrażaliśmy. Dzięki tej świadomości moglibyśmy zacząć przełamywać obecne w naszym życiu negatywne wzorce, przestać wymyślać dla siebie usprawiedliwienia i zyskać lepszą kontrolę nad tym, co robimy i co się nam przydarza. Dysponowanie taką klarowną wizją samych siebie i innych mogłoby na wiele sposobów zmienić bieg naszego życia. Ale najpierw musimy sobie wyjaśnić pewne nieporozumienie. Mamy skłonność do uznawania, że nasze zachowania są w znacznej mierze świadome i wynikają z naszej woli. Myśl, że nie zawsze mamy kontrolę nad tym, co robimy, jest przerażająca, ale taka jest prawda. Siłą napędową określonych zachowań są ukryte głęboko wewnątrz naszej jaźni moce, które działają poniżej poziomu świadomości. Dostrzegamy efekty, nasze myśli, nastroje i działania. Ale właściwie nie mamy świadomego dostępu do tego, co faktycznie pobudza nasze emocje i zmusza nas do zachowywania się w określony sposób. Przyjrzyjmy się na przykład uczuciu gniewu. Za jego przyczynę uznajemy zwykle jakąś osobę lub grupę osób. Gdybyśmy jednak byli wobec siebie szczerzy i wejrzeli głębiej, zobaczylibyśmy, że to, co często wywołuje nasz gniew lub frustrację, ma głębsze korzenie. Może to być jakieś zdarzenie z dzieciństwa lub zestaw konkretnych okoliczności, które wyzwalają emocje. Przyglądając się sobie, jesteśmy w stanie rozpoznawać wyraźne wzorce. Kiedy dochodzi do tego lub tamtego, wpadamy w gniew. Jednak w chwili, gdy odczuwamy gniew, nie wykazujemy skłonności do refleksji ani nie jesteśmy racjonalni, po prostu poddajemy się emocjom i szukamy winnych. Coś w tym rodzaju moglibyśmy zresztą powiedzieć o całej masie emocji, jakie odczuwamy. Określone rodzaje zdarzeń wywołują na przykład nagły wzrost pewności siebie, pojawienie się niepewności bądź lęku, pociąg do konkretnej osoby lub chęć zwrócenia na siebie uwagi. Nazwijmy zbiór tych sił, które oddziałują na nas z otchłani jaźni, naturą ludzką. Jej istnienie jest następstwem szczególnego sposobu zaprogramowania naszych umysłów, określonej konfiguracji naszego systemu nerwowego i charakterystycznej metody, jaką będąc ludźmi stosujemy do przetwarzania emocji. Wszystkie te cechy pojawiły się i rozwijały w ciągu 5 milionów lat naszej ewolucji jako gatunku. Istnienie wielu elementów naszej natury moglibyśmy przypisać charakterystycznemu sposobowi, w jaki, będąc istotami społecznymi, ewoluowaliśmy, aby zapewnić sobie przetrwanie, ucząc się współpracy z innymi, ściśle koordynując własne działania z działaniami grupy, tworząc nowe formy komunikacji i nowe sposoby utrzymywania w niej dyscypliny. Te wczesne fazy rozwoju w nas pozostały i nadal determinują nasze zachowania, nawet w nowoczesnym, wyrafinowanym świecie, w którym obecnie żyjemy. Tytułem konkretnego przykładu przyjrzyjmy się ewolucji ludzkich emocji. Przetrwanie naszych najdawniejszych przodków zależało od ich zdolności komunikowania się ze sobą na długo przed wynalezieniem języka. Wytworzyli zatem nowe i złożone emocje: radość, wstyd, wdzięczność, zazdrość, urazę itd. Emocje te łatwo można było odczytywać na ich twarzach, a tym samym szybko i skutecznie określać, w jakim są nastroju. Wypracowali sobie także szczególną wrażliwość na oznaki emocji innych, bo chodziło o jak najsilniejszą więź wśród członków grupy, o wspólne odczuwanie radości lub smutku, bądź jednoczenie się w obliczu niebezpieczeństwa. Do dzisiaj my, ludzie, pozostajemy bardzo podatni na nastroje i emocje osób z naszego otoczenia, co zmusza nas do różnorodnych zachowań, do nieświadomego naśladowania innych, do pragnienia tego, co mają oni, do poddawania się wszechogarniającym uczuciom gniewu czy oburzenia. Wyobrażamy sobie, że działamy z własnej woli, nie mając świadomości, jak znacząco na to, co robimy i jak reagujemy, wpływa nasza wrażliwość na emocje innych. Możemy wskazać także inne tego samego rodzaju siły, które wyłoniły się z głębokiej przeszłości i w podobny sposób kształtują nasze codzienne zachowania. Potrzeba stałego oceniania siebie i mierzenia własnej wartości na podstawie statusu w grupie jest na przykład cechą zaobserwowaną wśród wszystkich ludów łowiecko-zbierackich, a nawet wśród szympansów. Podobnie jest z naszymi instynktami plemiennymi, za sprawą których dzielimy ludzi na wtajemniczonych i obcych. Do tych prymitywnych cech moglibyśmy także dodać potrzebę zakładania masek, aby ukrywać zachowania, które nie są mile widziane przez plemię, co prowadzi do tego, że ze wszystkich mrocznych pragnień, które stłumiliśmy, powstaje osobowość cień. Nasi przodkowie rozumieli, co oznacza ten cień i jakie wiążą się z nim niebezpieczeństwa, wyobrażając sobie, że pochodzi on od duchów i demonów, które należy wypędzać za pomocą egzorcyzmów. My mamy inny mit. Coś we mnie wstąpiło. Kiedy ten obecny w nas pierwotny prąd, czy też siła, osiąga poziom świadomości, musimy reagować i robimy to tak, jak nakazuje nam nasz indywidualny duch oraz okoliczności, zwykle objaśniając to sobie powierzchownie, bez dogłębnego zrozumienia. Ze względu na konkretny sposób, w jaki ewoluowaliśmy, liczba sił składających się na naturę ludzką jest ograniczona i prowadzą one do wspomnianych wyżej zachowań, którymi są m.in. zazdrość, megalomania, irracjonalność, krótkowzroczność, konformizm, agresja oraz bierna agresja. Oczywiście efektem ich działania są także empatia i inne pozytywne przejawy ludzkiego zachowania. Przez tysiące lat naszym przeznaczeniem w kontekście poznawania siebie samych i naszej natury było zasadniczo błądzenie wśród cieni. Pochylaliśmy się nad bardzo wieloma iluzjami dotyczącymi zwierzęcia zwanego człowiekiem, wyobrażając sobie, że w magiczny sposób zstąpiliśmy z boskiego ogrodu, że pochodzimy od aniołów, a nie od naczelnych. Uznawaliśmy wszelkie oznaki naszej prymitywnej natury i naszych zwierzęcych korzeni za głęboko niepokojące, za coś, czemu należy zaprzeczać i co powinniśmy tłumić. Pokrywaliśmy nasze mroczne impulsy wszelkiego rodzaju wymówkami i racjonalizacjami, ułatwiając sobie tym samym usprawiedliwianie naszych szczególnie nieprzyjemnych zachowań. W końcu jednak znaleźliśmy się w miejscu, w którym możemy pokonać własny opór wobec prawdy o tym, kim jesteśmy, za sprawą ogromnego zasobu wiedzy, jaką zgromadziliśmy na temat ludzkiej natury. Możemy zgłębiać ogromną skarbnicę literatury z zakresu psychologii, jaka pojawiła się w ostatnich 100 latach, w tym szczegółowe studia nad dzieciństwem i skutkami wczesnych etapów rozwoju Melanie Klein, Joan Bowlby, Donald Winnicott, a także prace dotyczące źródeł narcyzmu Heinz Kohut, cieni naszych osobowości Carl Jung, korzeni empatii Simon Baron Cohen i konfiguracji naszych emocji Paul Ekman. Możemy także wykorzystywać wiele odkryć naukowych umożliwiających nam dążenie do lepszego zrozumienia samych siebie w zakresie badań nad mózgiem Antonio Damasio, Joseph E. Ledoux, nad naszą wyjątkową strukturą biologiczną Edward O. Wilson, nad związkami między ciałem a umysłem V. S. Ramachandran, nad naczelnymi Franz de Waal i ludami łowiecko-zbierackimi Jared Diamond, nad naszymi zachowaniami w kontekście ekonomicznym Daniel Kahneman oraz nad tym, jak działamy w grupach Wilfred Bion, Elliot Aronson. Warto także uwzględnić dzieła filozofów Artura Schopenhauera, Fryderyka Nietzschego, José Ortegi i Gasseta, którzy naświetlili wiele aspektów ludzkiej natury oraz spostrzeżenia licznych powieściopisarzy, takich jak George Eliot, Henry James, Ralph Ellison, którzy często bywają najbardziej uwrażliwieni na niewidzialne aspekty ludzkich zachowań. Możemy także wzbogacić te materiały o szybko rozrastającą się bibliotekę biografii prezentujących tajniki ludzkiej natury na kanwie przykładów konkretnych jednostek. Treść niniejszej książki to próba zebrania tego olbrzymiego zasobu wiedzy i koncepcji z różnych dziedzin w celu zestawienia z nich wszystkich szczegółowego i pouczającego, a przy tym opartego na dowodach, a nie na określonych poglądach lub osądach moralnych, przewodnika po meandrach ludzkiej natury. Celem owego brutalnie realistycznego oszacowania cech naszego gatunku, połączonego z analizą tego, kim jesteśmy, jest zapewnienie nam wszystkim możliwości bardziej świadomego funkcjonowania w realiach, w jakich żyjemy. Chciałbym, abyś uznał prawa ludzkiej natury za swoisty zestaw kodów służących do rozszyfrowywania ludzkich zachowań w pełnej gamie ich odcieni, tych zwyczajnych, nietypowych, a nawet destrukcyjnych. Poszczególne rozdziały odnoszą się do konkretnych aspektów lub praw ludzkiej natury. Możemy nazwać je prawami, bo pod wpływem tych elementarnych sił my, ludzie, reagujemy w dość przewidywalny sposób. Każdy z rozdziałów zawiera opowieść o jakiejś znanej osobie lub osobach, która ilustruje dane prawo w negatywny lub pozytywny sposób oraz koncepcje i strategie postępowania ze sobą samym i innymi w warunkach oddziaływania tegoż prawa. Każdy rozdział kończy się zaleceniami, w jaki sposób należy przekształcać określoną fundamentalną siłę natury ludzkiej w coś bardziej pozytywnego i produktywnego, abyśmy mogli przestać być biernymi niewolnikami własnej natury i mogli zacząć aktywnie ją zmieniać. Można byłoby stwierdzić, że obszar wiedzy, o którym tutaj mówimy, ma nieco staroświecki charakter. Ostatecznie wielu z nas mogłoby postawić tezę, że przecież jesteśmy obecnie niezwykle wyrafinowani i zaawansowani technologicznie, wyjątkowo postępowi i oświeceni, że bardzo oddaliliśmy się od naszych prymitywnych korzeni, że jesteśmy w trakcie zapisywania od nowa naszej natury. Prawdą jest jednak w istocie coś wręcz przeciwnego, że nigdy nie byliśmy bardziej zniewoleni ograniczeniami własnej natury i jej destrukcyjnym potencjałem niż teraz. I że ignorując ten fakt, igramy z ogniem. Zwróć uwagę na to, jaki wpływ na nasze emocje wywierają chociażby media społecznościowe, które generują atakujące nas nieustannie efekty wiralne i dzięki którym obdarzeni nieprawdopodobnymi zdolnościami manipulacji liderzy są w stanie nas wykorzystywać i kontrolować. Przyjrzyj się agresji, która jest obecnie otwarcie demonstrowana w wirtualnym świecie, bo tam odkrywanie swoich mrocznych stron bez obawy o ewentualne reperkusje jest przecież znacznie łatwiejsze niż w świecie rzeczywistym. Zwróć uwagę, jak bardzo dzięki możliwości szybkiego komunikowania się z bardzo wieloma ludźmi zintensyfikowaliśmy nasze skłonności do porównywania się z innymi, do zazdrości i do zdobywania pozycji poprzez zwracanie na siebie uwagi. Przyjrzyj się także naszym tendencjom plemiennym i temu, w jak doskonałym medium znalazły sobie one miejsce do działania. W przestrzeni wirtualnej nie ma najmniejszego problemu ze znalezieniem grupy, z którą będziemy mogli się utożsamiać, w ramach której zyskamy możliwość pogłębiania plemiennych więzi i demonizowania, a w konsekwencji także odstraszania wszelkich obcych. Można zatem stwierdzić, że potencjał w zakresie wzbudzania chaosu za sprawą prymitywnych sfer naszej natury nie zmniejszył się, lecz raczej wzrósł. To proste. Natura ludzka jest silniejsza niż jakakolwiek jednostka, niż jakakolwiek instytucja czy wynalazek z obszaru technologii. To ona kształtuje wszystko, co tworzymy, aby odzwierciedlać siebie i swoje prymitywne korzenie. To ona przedstawia nas jako pionki na szachownicy. Ignorując prawa ludzkiej natury, działamy na własne ryzyko. Odmawiając przyjmowania do wiadomości istnienia tych praw, wybieramy po prostu wzorce zachowań pozostające poza naszą świadomą kontrolą oraz poddajemy się uczuciom dezorientacji i bezradności. Książka Prawa ludzkiej natury została zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić ci poznanie wszystkich aspektów ludzkich zachowań i naświetlić ich podstawowe przyczyny. Jeśli pozwolisz się poprowadzić, jej treść radykalnie zmieni sposób, w jaki postrzegasz ludzi i całe twoje podejście do tego, jak należy z nimi postępować. Zweryfikuje także radykalnie sposób, w jaki postrzegasz siebie. Zyskasz nowy punkt widzenia, co dokona się w następujący sposób. Po pierwsze, prawa zaczną zmieniać cię w spokojniejszego i nastawionego strategicznie obserwatora innych ludzi, pomagając ci uwalniać cię od emocjonalnych dramatów, które niepotrzebnie przeżywasz. Znajdowanie się w pobliżu innych ludzi wzbudza w nas lęk i niepewność co do tego, jak nas oni postrzegają. Kiedy odczuwamy takie emocje, bardzo trudno jest nam obserwować innych ludzi, bo zagłębiamy się we własnych odczuciach, oceniając to, co ludzie mówią i robią w kategoriach osobistych. Czy inni mnie lubią, czy może nie? Prawa pomogą ci uniknąć tej pułapki, bo poznając je, uświadomisz sobie, że źródła emocji i problemów ludzi są niezwykle głębokie. Doświadczają oni pragnień i rozczarowań, które ciebie wyprzedzają o całe lata, a nawet dziesięciolecia. Ty po prostu pojawiasz się na ich drodze w określonym momencie i stajesz się wygodnym celem ich gniewu lub frustracji. Mogą także przenosić na ciebie pewne cechy, które sami chcieliby posiadać. I zwykle wcale nie odnoszą się do ciebie jako do jednostki. Nie powinno cię to denerwować, lecz wyzwolić. Dzięki tej książce nauczysz się, jak przestać brać do siebie insynuacje innych, objawy ich emocjonalnego chłodu czy wybuchy irytacji. Im lepiej będziesz w stanie zrozumieć funkcjonujące w tej sferze mechanizmy, tym łatwiej będzie ci reagować w takich sytuacjach nie emocjonalnie, ale raczej wykazując pragnienie zrozumienia, skąd mogą pochodzić tego rodzaju zachowania innych. A wtedy poczujesz się znacznie spokojniejszy i, kiedy taki sposób funkcjonowania się w tobie zakorzeni, staniesz się mniej podatny na moralizowanie i osądzanie innych. Zaakceptujesz zamiast tego ich samych i ich wady jako element ludzkiej natury. I dzięki tej pełnej tolerancji postawie osiągniesz coś, na czym większości z nas bardzo zależy. Ludzie, wyczuwając ją, zaczną cię bardziej lubić. Po drugie, prawa uczynią cię mistrzem interpretacji nieustannie wysyłanych przez innych ludzi sygnałów, dając ci tym samym znacznie większe możliwości oceny ich charakteru. Zwracając uwagę na zachowania innych ludzi, zwykle w pośpiechu staramy się umieszczać ich działania w określonych kategoriach i szybko wyciągać wnioski, a zatem wydajemy osąd, który odpowiada naszym własnym, przyjętym z góry założeniom. Albo akceptujemy egoistyczne wyjaśnienia drugiej strony. Dzięki prawom uwolnisz się od tego nawyku, bo zrozumiesz, jak łatwo jest źle odczytywać intencje innych i jak zwodnicze może być pierwsze wrażenie. Zwolnisz. Nauczysz się ufać pierwszym wrażeniom i analizować to, z czym się stykasz. Zaczniesz myśleć w kategoriach przeciwieństw. Gdy ktoś otwarcie eksponuje jakąś cechę, taką jak pewność siebie czy hipermęskość, to najczęściej ukrywa, że tak naprawdę jest odwrotnie. Zdasz sobie sprawę, że ludzie stale grają pod publiczkę, pozując na postępowych czy wręcz świętych, tylko po to, by móc jak najskuteczniej ukrywać swój cień. Nauczysz się rozpoznawać objawy istnienia tego cienia w codziennym życiu. staniesz się świadom faktu, że zachowania uznawane za nietypowe często ujawniają faktyczny charakter człowieka. Gdy ktoś jest leniwy lub głupi, jest to widoczne w drobnych detalach jego zachowania. Wysyłane przez takich ludzi wskazówki nauczysz się zauważać znacznie wcześniej, niż będą ci mogły zaszkodzić ich zachowania. Umiejętność oceny rzeczywistej wartości innych ludzi, stopnia ich lojalności i sumienności, jest jedną z najważniejszych umiejętności, jakie możesz posiąść. Posługiwanie się nią może ci pomóc w unikaniu zatrudniania niewłaściwych ludzi oraz angażowaniu się w związki partnerskie i innego rodzaju relacje, które mogłyby cię unieszczęśliwić i skomplikować ci życie. Po trzecie, prawa umożliwią ci rozpoznawanie i wyprowadzanie w pole ludzi o toksycznych typach osobowości, którzy mogą wywoływać trwałe szkody emocjonalne i których na pewno spotkasz na swojej drodze. Agresywni, zawistni i skłonni do manipulacji ludzie zwykle się tymi cechami nie chwalą. Wiedzą, że podczas pierwszych spotkań powinni pozować na uroczych, posługiwać się pochlebstwami i używać rozlicznych metod rozbrajania nas. Kiedy tacy ludzie zaskakują nas nagannym zachowaniem, czujemy się zdradzeni, wściekli i bezradni. Tego rodzaju osoby wywierają na nas ciągłą presję, wiedząc, że w ten sposób obezwładniają nasz umysł swoją obecnością, utrudniają nam logiczne myślenie i podejmowanie strategicznych działań. Dzięki prawom nauczysz się, jak z wyprzedzeniem rozpoznawać tego rodzaju ludzi i stanie się to dla ciebie najskuteczniejszym mechanizmem obronnym przed ich zakusami. Będziesz albo trzymał się od nich z daleka, albo przewidując ich manipulacje, nie pozostaniesz na nie ślepy, a zatem będziesz w stanie skuteczniej chronić swoją równowagę emocjonalną. Nauczysz się, w jaki sposób należy ich psychicznie redukować do właściwych rozmiarów i koncentrować się na rażącej słabości i niepewności stojącej za wszystkimi ich przechwałkami. Nie staniesz się ofiarą ich mitu, co zneutralizuje skuteczność taktyki zastraszania, którą takie osoby z lubością się posługują. Będziesz mógł kpić sobie z opowiastek, jakimi tacy ludzie zwykle maskują swoje rzeczywiste motywacje i z pokrętnych wyjaśnień, którymi usprawiedliwiają swoje egoistyczne zachowania. Twój spokój będzie budzić w nich wściekłość, sprawiając, że zaczną przekraczać granice lub popełniać błędy. Zamiast czuć się przytłoczony tego rodzaju spotkaniami, być może zaczniesz je nawet cenić, bo dzięki nim zyskasz szansę na doskonalenie swoich umiejętności w zakresie samokontroli i wzmacniania własnej struktury psychicznej. Już wyprowadzenie w pole jednej takiej osoby da ci pewność, że potrafisz radzić sobie z tym, co najgorsze w ludzkiej naturze. Po czwarte, dzięki prawom dowiesz się o rzeczywistych mechanizmach motywowania i wywierania wpływu na innych, a tym samym znacząco ułatwisz sobie życie. Gdy napotykamy opór wobec naszych koncepcji lub planów, zwykle trudno nam się powstrzymać od podejmowania prób bezpośredniego zmieniania nastawienia innych ludzi poprzez przekonywanie ich, uświadamianie im, że nasze koncepcje są wartościowe lub po prostu przez posługiwanie się pochlebstwami. Niestety, wszelkie takie działania prowadzą wyłącznie do tego, że inne osoby przechodzą do obrony. Dzięki prawom dowiesz się, że ludzie są w naturalny sposób uparci i odporni na wpływy. Zawsze trzeba zaczynać od osłabiania ich oporu i nigdy, nawet nieświadomie, nie wolno wzmacniać tkwiących w nich tendencji defensywnych. Nauczysz się dostrzegać ich kompleksy i nigdy, nawet mimowolnie, ich nie pobudzać. zaczniesz myśleć w kategoriach ich własnego interesu i ich samooceny, do potwierdzania zasadności której stale dążą. Zrozumiawszy zasady oddziaływania na emocje, dowiesz się, że najskuteczniejszym sposobem wpływania na innych jest zmienianie ich nastrojów i postaw. Ludzie znacznie intensywniej reagują na naszą energię i zachowania niż na to, co mówimy. Pozbędziesz się defensywności, nauczysz się relaksować oraz zyskasz umiejętność okazywania autentycznego zainteresowania innym, dzięki czemu będziesz mógł wywierać na nich pozytywny i hipnotyczny wpływ. Dowiesz się, że najlepszym dla ciebie jako przywódcy sposobem kierowania działaniami innych jest nadanie tymże działaniom właściwego znaczenia za sprawą własnej postawy, empatii i etyki pracy. Po piąte, prawa uświadamiają ci, jak głęboko funkcjonują w tobie siły ludzkiej natury, dzięki czemu będziesz mógł zmienić negatywne wzorce własnych zachowań. Gdy czytamy lub słyszymy o ciemnych stronach ludzkiej natury, naszą naturalną reakcją bywa najczęściej to, że sami się do ich posiadania nie przyznajemy. Narcystyczny, irracjonalny, zazdrosny, wyniosły, agresywny lub pasywno-agresywny jest zawsze ktoś inny. Prawie zawsze uznajemy, że my sami mamy jak najlepsze intencje. Gdy zdarza się nam zbłądzić, jest to wina okoliczności lub ludzi, którzy zmuszają nas do negatywnych reakcji. Dzięki prawom raz na zawsze przestaniesz się oszukiwać. Wszyscy jesteśmy tacy sami i wszyscy wykazujemy identyczne tendencje. Im szybciej sobie to uświadomisz, tym bardziej skutecznie będziesz mógł się pozbyć tych potencjalnie negatywnych cech. Zbadasz własne motywy, przyjrzysz się własnemu cieniowi i uświadomisz sobie własne pasywno-agresywne tendencje, zyskując tym samym możliwość łatwiejszego dostrzegania tego rodzaju cech także u innych. Staniesz się także bardziej pokorny, bo zdasz sobie sprawę, że twoje wyobrażenia o tym, że jesteś lepszy od innych, są pozbawione podstaw. Nie sprawi to jednak, że zaczniesz mieć poczucie winy. Ta świadomość cię nie przytłoczy. Stanie się wręcz przeciwnie. Zaakceptujesz siebie jako istotę kompletną, składającą się zarówno z dobrych, jak i złych elementów i porzucisz zafałszowany obraz samego siebie jako świętego. Uwolnisz się od hipokryzji i poczujesz, jaką swobodę daje ci bycie sobą. Dzięki tej właściwości zaczniesz także przyciągać do siebie innych ludzi. Po szóste, prawa zmienią cię w kogoś bardziej empatycznego, kto tworzy mocniejsze i bardziej satysfakcjonujące więzi z otaczającymi go ludźmi. Jesteśmy ludźmi i rodzimy się, dysponując ogromnym potencjałem rozumienia innych ludzi na poziomie, który nie jest wyłącznie intelektualny. To umiejętność rozwinięta przez naszych najdawniejszych przodków, którzy nauczyli się dzięki niej intuicyjnego rozpoznawania nastrojów i uczuć innych, stawiając się na ich miejscu. Dzięki prawom nauczysz się, jak wykorzystywać tę ukrytą umiejętność w najwyższym możliwym stopniu. Nauczysz się powoli wyciszać swój nieprzerwany monolog wewnętrzny i uważniej słuchać innych. Dowiesz się, jakie są najskuteczniejsze sposoby przyjmowania punktu widzenia drugiej osoby. Wykorzystasz swoją wyobraźnię i doświadczenia, aby ułatwić sobie zrozumienie, co czują inni. Gdy inne osoby będą opisywać coś bolesnego, sam zaczniesz znajdować w sobie wspomnienia bolesnych chwil, które będziesz mógł wykorzystywać w roli analogii. Przestaniesz funkcjonować wyłącznie intuicyjnie, zaczniesz analizować informacje pozyskane w trybie empatii i wyciągać wnioski. Będziesz nieustannie przełączać się między empatią a analizą, stale aktualizując swoje obserwacje i pogłębiając umiejętności w zakresie patrzenia na świat oczyma innych ludzi. Dzięki takim działaniom zauważysz łączącą cię z tymi ludźmi więź o wręcz fizycznym charakterze. W toku tego procesu będzie ci potrzebny pewien zasób pokory. Nigdy nie wiemy dokładnie, co myślą inni, w związku z czym łatwo o błędy, więc nie wolno ci się spieszyć z wyciąganiem wniosków. Zamiast tego warto być otwartym na naukę. Ludzie są bardziej skomplikowani, niż sobie wyobrażamy. Twoim celem powinno być po prostu lepsze zrozumienie ich punktu widzenia. W toku dochodzenia do tego twoje działania staną się podobne do pracy mięśnia, który wzmacnia się tym bardziej, im bardziej regularnie jest poddawany treningowi. Pielęgnowanie w sobie tego rodzaju empatii przyniesie ci niezliczone korzyści. Wszyscy jesteśmy pochłonięci sobą, pozostajemy zamknięci w własnych światach. Znalezienie się poza własną jaźnią w świecie kogoś innego jest doświadczeniem, które można opisać jako terapeutyczne i wyzwalające. Tym, co przyciąga nas do filmów i innych fikcyjnych opowieści, jest możliwość przyjrzenia się sposobom myślenia i motywacjom ludzi znacząco różniących się od nas samych. Dzięki tego rodzaju praktykom możemy całkowicie zmieniać sposób myślenia. Uczymy się pozbywać uprzedzeń, wykazywać się otwartością i nieustannie doprecyzowywać własne poglądy na temat innych ludzi. Taki sposób funkcjonowania wywiera także wpływ na to, jak zaczynamy podchodzić do rozwiązywania problemów w znaczeniu ogólnym, rozważając dostępne opcje i przyjmując alternatywne punkty widzenia. To esencja kreatywnego myślenia. I na koniec, prawa zmienią twoje wyobrażenia o własnym potencjale, dzięki czemu pojmiesz, że istnieje w tobie wyższa, doskonała jaźń, do której zechcesz dotrzeć. Można powiedzieć, że my, ludzie, mamy dwie przeciwstawne jaźnie, niższą i wyższą. Niższa bywa zwykle silniejsza. Jej impulsy wywołują w nas reakcje emocjonalne i sprzyjają powstawaniu postaw defensywnych, sprawiając, że nabieramy przekonania o własnej nieomylności i o tym, że jesteśmy lepsi od innych. Sprawia ona, podążając zawsze po linii najmniejszego oporu, że gonimy za łatwo dostępnymi przyjemnościami i pozwalamy sobie na roztargnienie. Skłania nas do przyjmowania za swoje tego, co myślą inni, i do zatracania się w grupie. Impulsy wyższej jaźni czujemy wtedy, gdy wychodzimy poza siebie, chcąc nawiązać głębszą więź z innymi, gdy zaprzęgamy nasze umysły do pracy, gdy myślimy zamiast reagować, gdy podążamy w życiu własną ścieżką i odkrywamy, co czyni nas wyjątkowymi. Niższa jaźń jest zasadniczo zwierzęcą i reaktywną stroną naszej natury, do której łatwo się wśliznąć. Wyższa to jej w większym stopniu prawdziwie ludzka strona, która sprawia, że jesteśmy refleksyjni i samoświadomi. Ponieważ jednak impulsy wyższej jaźni są słabsze, nawiązywanie z nimi kontaktu wymaga wysiłku i uwagi. Dotarcie do tej doskonałej jaźni jest czymś, na czym wszystkim nam powinno zależeć, bo tylko rozwijając ten aspekt samych siebie, my, ludzie, doznajemy rzeczywistego spełnienia. Ta książka pomoże ci to osiągnąć, bo czytając ją, uświadomisz sobie istnienie potencjalnie pozytywnych i aktywnych elementów zawartych w każdym z praw. Znając naszą skłonność do irracjonalności, nauczysz się uświadamiać sobie, jak emocje wpływają na twoje procesy myślowe. Rozdział pierwszy. i zyskasz tym samym możliwość ich wyłączania i stawania się jednostką prawdziwie racjonalną. Wiedząc, że nasze postawy życiowe wpływają na to, co się nam przydarza i że nasze umysły wykazują naturalną tendencję do zamykania się w obliczu lęku, rozdział 8, nauczysz się, jak stworzyć postawę, która będzie ekspansywna i odporna na lęk. Wiedząc, że mamy skłonność do porównywania się z innymi, rozdział 10, wykorzystasz to jako bodziec, aby zacząć wyróżniać się na tle innych osób z twojej społeczności za sprawą doskonałej pracy oraz brania przykładu, czerpania inspiracji i naśladowania tych, którzy osiągają w swoich działaniach spektakularne efekty. Korzystając ze swojej nowo nabytej wiedzy o ludzkiej naturze, będziesz posługiwać się tą magią do okiełznywania własnych, pierwotnych instynktów, aby móc opierać się zakusom swojej niższej jaźni. Pomyśl o tej książce w następujący sposób. Wkrótce staniesz się badaczem ludzkiej natury. Zaczniesz zgłębiać szereg umiejętności, przede wszystkim obserwacji i oceny charakterów innych ludzi oraz poznawania głęboko ukrytych pokładów własnego wnętrza. Rozpoczniesz działania, dzięki którym dotrzesz do swojej wyższej jaźni, a praktyka w tym zakresie uczyni z ciebie mistrza zdolnego do psucia szyków innym i stawania się coraz bardziej racjonalnym, samoświadomym i spełnionym człowiekiem. Człowiek stanie się lepszym wtedy, gdy zobaczy, jaki w istocie jest. Antoni Czechow. Rozdział 1. Opanuj swoją emocjonalną jaźń. Prawo irracjonalności. Lubimy wyobrażać sobie, że kontrolujemy własny los, świadomie i najlepiej jak potrafimy, planując przebieg swojego życia. Zasadniczo nie wiemy jednak, jak bardzo dominują nad nami nasze własne emocje. Zmuszają nas one do poszukiwania koncepcji, które koją nasze ego. Sprawiają, że wynajdujemy dowody potwierdzające to, w co chcemy wierzyć. Doprowadzają do tego, że widzimy to, co w zależności od nastroju chcemy zobaczyć, a taka utrata związku z rzeczywistością bywa źródłem złych decyzji i negatywnych wzorców, które naznaczają nasze życie. Racjonalność to umiejętność przeciwdziałania takim efektom emocjonalnym, to myślenie, a nie reagowanie, to otwieranie umysłu na zjawiska, które naprawdę mają miejsce, zamiast na to, co czujemy. Racjonalność nie jest czymś, czym dysponujemy z natury. To zdolność, którą musimy opanowywać i pielęgnować, ale w ten sposób osiągamy pełnię własnego potencjału. Wewnętrzna Atena. Pewnego dnia pod koniec roku 432 przed naszą erą do obywateli Aten dotarły bardzo niepokojące wieści. Otóż do miasta przybyli wysłannicy władcy Sparty i przedstawili ateńskim władzom nowe warunki pokoju. Gdyby Ateny się na te warunki nie zgodziły, Sparta wypowiedziałaby im wojnę. Sparta była odwiecznym wrogiem Aten i pod wieloma względami ich całkowitym przeciwieństwem. Ateny przewodziły lidze demokratycznych państw regionu śródziemnomorskiego, a Sparta stała na czele konfederacji oligarchii zwanej Związkiem Peloponeskim. Siłą Aten była ich marynarka wojenna i zasobność. Miasto było największą potęgą handlową nad Morzem Śródziemnym. Sparta polegała na swojej armii. Była państwem całkowicie zmilitaryzowanym. Do tamtej pory oba mocarstwa zasadniczo unikały bezpośrednich konfliktów, bo konsekwencje mogłyby być katastrofalne. Pokonana strona nie tylko mogłaby utracić wpływy w regionie, ale pod znakiem zapytania stanąłby także cały styl jej życia, który w przypadku Aten niewątpliwie wiązał się z demokracją i bogactwem. teraz jednak wojna wydawała się nieunikniona, a przeczucie nadciągającej katastrofy szybko ogarnęło wszystkich mieszkańców miasta. Kilka dni później na sąsiadującym z Akropolem wzgórzu Pnyx zwołano zgromadzenie, którego celem miało być przedyskutowanie spartańskiego ultimatum i podjęcie decyzji, co należy zrobić. W zgromadzeniach mogli brać udział wszyscy obywatele płci męskiej, a w tym pamiętnym dniu, aby wziąć udział w debacie, na wzgórzu zjawiło się ich niemal 10 tysięcy. Znajdujący się wśród nich jastrzębie okazywali wielkie poruszenie. Według nich Ateny powinny przejąć inicjatywę i zaatakować Spartę. Przypominano im jednak, że w wojnie lądowej siły Sparty są w zasadzie nie do pokonania. Tego rodzaju atak byłby wręcz wodą na jej młyn. Gołębie opowiadali się z kolei za zaakceptowaniem warunków pokojowych, ale wielu z nich wskazywało, że byłoby to równoznaczne z okazaniem lęku i tylko ośmieliłoby Spartan, dając im więcej czasu na powiększenie armii. Debata trwała, emocje stawały się coraz gorętsze, rozlegały się krzyki, ale na horyzoncie nie było widać żadnego zadowalającego rozwiązania. Późnym popołudniem tłumy nagle ucichły, gdy pojawiła się znajoma postać, aby przemówić do zgromadzenia. Był to ateński mąż stanu, ponad 60-letni wówczas Perykles. Perykles był uwielbiany, jego opinię ceniono bardziej niż zdanie kogokolwiek innego, ale Ateńczycy, choć darzyli go szacunkiem, uważali także, że jest bardzo osobliwym przywódcą, raczej filozofem niż politykiem. Dla tych, którzy byli na tyle dojrzali, aby pamiętać początki kariery Peryklesa, odnoszone przez niego sukcesy i rzeczywista władza, jaką zdobył, były naprawdę zaskoczeniem, bo Perykles robił wszystko inaczej niż inni. W najnowocześniejszym okresie demokracji, zanim Perykles pojawił się na scenie, Ateńczycy cenili u swoich przywódców pewien charakterystyczny typ osobowości. Chodziło o ludzi, którzy potrafili inspirująco i przekonująco przemawiać oraz mieli talenty dramatyczne. Na polu bitwy tacy przywódcy bywali najczęściej zwolennikami podejmowania ryzyka. Często wymuszali rozpoczynanie kampanii wojennych, którym przewodzili w nadziei na zdobycie chwały i poklasku. Kontynuując swoje kariery, tacy ludzie trafiali do zgromadzenia i stawali się reprezentantami jednej z jego frakcji – właścicieli ziemskich, żołnierzy, arystokratów. Robili wszystko, co w ich mocy, aby chronić interesy przedstawicieli tych klas społeczeństwa. Doprowadzało to do częstych podziałów politycznych. Kolejni przywódcy rośli w siłę, a następnie pogrążali się w upadku w kilkuletnich cyklach, ale Ateńczykom to nie przeszkadzało. Nie ufali nikomu, kto długo trwał u władzy. Potem, około 463 roku przed naszą erą, w życiu publicznym pojawił się Perykles i ateńska polityka zmieniła się bezpowrotnie. Najbardziej niezwykłe okazało się jego pierwsze posunięcie. Chociaż pochodził ze znakomitej arystokratycznej rodziny, sprzymierzył się z rosnącą w siłę frakcją zrzeszającą przedstawicieli klasy średniej i niższej, rolników, wioślarzy okrętowych i będących dumą Aten rzemieślników. Pracował nad tym, aby ich głos stał się bardziej słyszalny w zgromadzeniu i aby zyskali większe wpływy w ramach ateńskiej demokracji. Grupa, której obecnie przewodził, nie była niewielką frakcją. Zrzeszała większość ateńskich obywateli. Kontrolowanie tak wielkiej, trudnej do opanowania masy ludzi o zróżnicowanych, nierzadko sprzecznych interesach, mogłoby się wydawać niemożliwe. Ale Perykles tak żarliwie dążył do tego, aby zyskała ona na znaczeniu, że powoli zaskarbiał sobie zaufanie i rosło poparcie dla niego. Zyskując coraz większe wpływy, Perykles zaczął dowodzić własnej wartości w zgromadzeniu i zmieniać politykę. występował przeciwko rozbudowie imperium ateńskiej demokracji. Obawiał się, że Ateńczycy przekroczą granice i stracą kontrolę nad biegiem wydarzeń. Pracował nad skonsolidowaniem imperium i wzmocnieniem istniejących sojuszy. Kiedy dochodziło do wojen, starał się jako dowódca ograniczać zasięg kampanii i zwyciężać za pomocą manewrów przy minimalnych stratach własnych. Wielu wydawało się to mało heroiczne, ale wprowadzane przez Peryklesa zasady zaczęły przynosić efekty i miasto wkroczyło w okres bezprecedensowego dobrobytu. Skończyły się niepotrzebne wojny, które pustoszyły skarbiec, a imperium zaczęło funkcjonować sprawniej niż kiedykolwiek wcześniej. To, co Perykles robił z rosnącą nadwyżką finansową, zaskakiwało i zadziwiało jego współobywateli. Zamiast wykorzystywać pieniądze do kupowania stanowisk politycznych, zainicjował w Atenach projekt masowych prac budowlanych. Zlecał budowę świątyń, teatrów i sal koncertowych. Przy pracach znajdowali zatrudnienie wszyscy ateńscy rzemieślnicy. Miasto stawało się coraz piękniejsze. Perykles był zwolennikiem architektury, która odzwierciedlała jego osobiste poczucie estetyki, uporządkowanej, wysoce zgeometryzowanej, monumentalnej, lecz kojącej dla oka. Największą budowlą, której wzniesienie zlecił, okazał się Partenon z ogromnym czterometrowym posągiem Ateny. Atena była duchową przewodniczką Aten, boginią mądrości i inteligencji. Reprezentowała wszystkie wartości, na których szerzeniu zależało Peryklesowi. Ten wielki człowiek samodzielnie zmienił wygląd i ducha Aten, wprowadzając miasto w złoty wiek w sferze sztuki i nauk ścisłych. Najbardziej osobliwą cechą Peryklesa był styl, w jakim przemawiał, pełen powściągliwości i godności. Perykles nie stosował powszechnych w owym czasie popisów retoryki. Zamiast tego starał się przekonywać słuchaczy logiczną argumentacją. Dzięki temu słuchali uważnie, bo śledzili interesujący tok jego myśli. Styl Peryklesa był jednocześnie zniewalający i uspokajający. W przeciwieństwie do innych przywódców, Perykles utrzymywał władzę przez całe lata, a właściwie nawet przez dekady, całkowicie kontrolując miasto w spokojny i dyskretny sposób. Miał oczywiście wrogów, było to nieuniknione. Pozostawał u władzy tak długo, że wielu oskarżało go o ukryte zapędy dyktatorskie. Podejrzewano, że jest ateistą i kimś, kto szydzi z wszelkich tradycji. To wyjaśniałoby jego nietypowość. Nikt jednak nie mógł podważyć pozytywnych efektów jego przywództwa. Gdy zatem Perykles zaczynał tego popołudnia przemawiać do zgromadzenia, jego opinia na temat wojny ze Spartą była zdaniem najbardziej oczekiwanym, więc w czekającym z niecierpliwością na jego wystąpienie tłumie rozległy się wezwania do uciszenia się. Ateńczycy, zaczął Perykles, moje poglądy się nie zmieniły. Jestem przeciwny jakimkolwiek ustępstwom na rzecz Związku Peloponeskiego. Chociaż zdaję sobie sprawę, że entuzjazmowi, z jakim nasi obywatele są przekonywani do rozpoczęcia wojny, nie odpowiada faktyczna chęć działania, a ich oceny zmieniają się wraz z rozwojem wydarzeń. Następnie przypomniał współobywatelom, że spory między Atenami a Spartą miały być rozstrzygane przez neutralnych arbitrów. Byłoby niebezpiecznym precedensem, gdyby lud Aten uległ po prostu żądaniom Spartan. Jak zatem miałoby się to wszystko zakończyć? Przecież otwarta bitwa z siłami lądowymi Sparty byłaby samobójstwem. Perykles zaproponował więc całkowicie nową postać wojny. Ograniczonej i obronnej. Miał zamiar zgromadzić za murami Aten wszystkich mieszkańców okolicy. Niech Spartanie przyjdą i spróbują zwabić nas do walki, rzekł. Niech spustoszą nasze ziemie. Nie złapiemy przynęty, nie będziemy z nimi walczyć na lądzie. Dzięki dostępowi do morza miastu nie zabraknie zaopatrzenia. Posłużymy się naszą marynarką do ataków na ich nadbrzeżne miasta. Z czasem zaczną się irytować, bo nikt nie wyda im bitwy. Ze względu na konieczność żywienia,